Dzień dobry, moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bukszpana, bo dawno nie było. Kochani, miałem trochę problem z tym Bukszpanem, dlatego że, może wiecie, ja chyba wam to kiedyś mówiłem, mam taką zasadę, że jak czytam książkę i mniej więcej po 100 stronach nie czuję totalnego pociągnięcia, zachwytu i w ogóle, że ta książka otwiera przede mną nowe światy, to zostawiam. I niestety jakoś tak się złożyło przy okazji tego Bukszpanu, że mimo, że wam to zaprezentuję kilkanaście książek, to przeczytanych, właśnie nieprzeczytanych, mam prawdopodobnie jeszcze kilkanaście następnych, bo jakoś tak było w tym rozdaniu, że bardzo dużo książek odłożyłem po mniej więcej 100 stronach. Nie będę o nich mówił, bo i po co, więc po prostu długo mi zeszło, zanim w końcu trafiłem na książki, które uważam są warte polecenia. Kochani, do rzeczy. Bo jak zawsze książek dużo. Najpierw dwie pozycje z działu, nazwijmy to religijnego, w sensie jedna będzie stricte religijna, druga troszeczkę może inaczej, ale też z tym związana. Pierwsza książka. Kochani, to jest w ogóle wielki mistrz duchowy, w sensie to jest dosyć duży autorytet kościelny, taki szczególnie duchowy, który do mnie zasadniczo trochę nie trafia, ale jedną książkę chciałbym wam bardzo go polecić. Nazywa się Wilfried Stinnesen. To jest wielka postać, jeżeli chodzi o duchowość. Napisał bardzo wiele książek wydawanych przez lata, wielu ludzi skorzystało. Ja Boże, nie mówię, że to są złe książki, ale jakoś do mnie, muszę wam się przyznać, jego książki, czytałem kilka, pewnie z pięć, jakoś do mnie nie trafiają. I kiedy zacząłem w ogóle tom, tytuł tej książki brzmi Słyszysz szum wiatru. Na początku też do mnie trochę nie trafiła. Jakby pierwsze rozdziały mi się wydawało takie wodolejstwo, takie duchowe po prostu gadanie o niczym. Do czasu, aż trafiłem, kochani, na dwa rozdziały, szczególnie dwa, bo to oczywiście jest jeszcze więcej fajnych, ale dwa szczególnie. Jeden pod tytułem Duch Święty, twój kierownik duchowy i drugi Rozeznawanie duchów. Kochani, te dwa rozdziały, no to jest po prostu miód. W takim sensie, szczególnie ten rozdział o rozeznawaniu duchów, to jest rozdział, który bardzo konkretnie pokazuje pewne metody, jak rozeznawać, które moje myśli są od Ducha Świętego, które są ode mnie, od moich emocji, które są od szatana, które są od moich ludzkich odczuć i tak dalej. Czyli jak rozpoznawać, gdzie Pan Bóg we mnie działa, a gdzie nie działa. Kochani, i to jest po prostu tak klarownie, tak fajnie, tak normalnie ułożone, jakby wyjaśnione. W ogóle myślę, że ja zrobię pewnie jakieś odcinki u mnie na kanale, posługując się tymi jego wyjaśnieniami, bo to jest po prostu przemądre. Więc kochani, jeżeli chcecie, bo to jest książka generalnie o Duchu Świętym, Słyszysz szum wiatru, o tym, jak żyć w Duchu Świętym. Mówię, trochę do mnie tak duchowościowo nie trafiła, ale te konkretne po prostu rozróżnienia, rozważania, przesuper. Znajdziecie w ogóle bardzo wiele książek tego autora. Bardzo możliwe, że wam akurat on jako mistrz duchowy podejdzie. Mnie jakoś nie podchodzi, ale ta książka, bardzo ją polecam. Wilfried Stinnesen, Słyszysz szum wiatru. Jeżeli ktoś chce nauczyć się słuchać Ducha Świętego, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, druga książka, przypuszczam, że bardzo wielu z was ją zna, bo to jest bardzo znana książka, jak jest napisane na okładce, sprzedano ponad 12 milionów egzemplarzy tej książki. Książka Viktora Frankla pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. To jest, kochani, psychiatra, który przeżył obozy koncentracyjne i który napisał właśnie po przeżyciu obozów koncentracyjnych. Po pierwsze, pół tej książki, może dwie trzecie tej książki, to jest jakby jego doświadczenie z czasów obozu, czyli jakby on się przygląda naturze człowieka z takiego punktu widzenia, tak właśnie psychiatry, psychologa, który patrzy na zachowania człowieka, jak człowiek reaguje na zło, jak człowiek reaguje na doświadczanie cierpienia też w swoją własną stronę. Jaki z tego wychodzi. A potem też na podstawie tego zbudował całą taką swoją metodę jakby pomocy ludziom. Gdzie on potem w drugiej części tej książki jakby opisuje krok po kroku, na czym polega jego podejście do człowieka. Przepraszam. W jaki sposób jakby można sobie z tym poradzić. Nie? Dwie części tej książki. Jedna się nazywa Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, a druga Podstawy logoterapii, bo tak się nazywa ta metoda. Kochani, to jest naprawdę jedna z najważniejszych książek, myślę, takiego przyglądania się człowiekowi i tego, co się dzieje w jego cierpieniu, w jego doświadczeniu jakiegoś zła, jak sobie z tym radzić. To nie jest książka stricte religijna, to jest książka bardziej jakby psychologiczna, ale jak o niej ją czytałem, no to właśnie, to jest książka poszukująca człowieka, kim on naprawdę jest. To można tylko w Panu Bogu w ogóle poznać. I ta książka jest bardzo piękna pod tym względem. Kochani, bardzo wam polecam. On napisał w ogóle kilkanaście książek, ale ta jest jego taką najbardziej popularną i rzeczywiście bardzo warto do niej sięgnąć. Jeżeli ktoś was nigdy się nie spotkał z Wiktorem Franklem, to bardzo wam polecam. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Doskonała pozycja. Moi drodzy, teraz dział klasyki, gdzie pojawi się autor, który się już kiedyś pojawił z jedną swoją wielką, wiekopomną książką, a teraz druga jego książka, którą też bardzo kocham. Chodzi mi o niejakiego Johna Steinbecka. Tym razem chciałem wam bardzo polecić książkę pod tytułem Podróże z Charleyem. To jest, kochani, jedna z takich jego ostatnich już książek, w sensie napisał ją już po napisaniu tych swoich takich największych dzieł, tak, na wschód od Edenu i też tych innych książek, o których wam mówiłem, Tortilla Flat, nie wiem, czy wam mówiłem o Tortilla Flat, chyba wam mówiłem, czy o paru jeszcze innych takiego naprawdę wiekopomnych dziełach, które on napisał, nie? Na przykład Grona Gniewu. Mówiłem wam w jednym z pierwszych chyba tym Bóg z Panów o tym. To jest książka, która jest zapisem jego podróży po Stanach Zjednoczonych, gdzie on bierze swojego psa Charleya, stąd się bierze tytuł Podróże z Charleyem. Pakują się w vana i jadą przez Stany Zjednoczone. Jego cel był taki, że on całe życie pisał o Stanach, nie? Oczywiście nie tylko o aktualnych, tylko też o dawnych wydarzeniach w Stanach. I chciał zobaczyć, jakby, jak to wygląda w praktyce, jak się Stany mają względem tego, co on pisał. I po prostu podróżuje od stanu do stanu, jest trochę anonimowy. Czasem go poznaję jako tego, bo on jest bardzo, był bardzo znanym autorem oczywiście w Stanach, ale rzadko. Zazwyczaj po prostu anonimowo przygląda się różnym ludziom, różnym miejscom, życiu jakby w różnych wariantach, w różnych stanach Stanów Zjednoczonych. Kochani, książka jest przecudowna. W sensie ja bardzo lubię Steinbecka. Ja bardzo lubię jego taki oszczędno-subtelny sposób dotykania rzeczywistości. To nie są emocjonalne zapisy. To nie są takie, że czytasz rozdział i mówisz, ale przygoda, ale tam miał wydarzenie, to można potem rozciągnąć na doświadczenie ludzkości. Nie. On tak dotyka, on jakby tak się ślizga po rzeczywistości. Znaczy, nie ślizga, bo wiem, że ślizga to jest negatywne jakby określenie. Natomiast on ją tylko tak dotyka, jakby nie chciał jej naruszyć, bo chce ją przekazać taką właśnie bez jego punktu widzenia, chociaż, no właśnie, bardzo lubię jego sposób dotykania rzeczywistości. Więc kochani, jeżeli szukacie dobrej klasyki, to Podróże z Charleyem Steinbecka absolutnie i w ogóle bezbłędnie wam polecam jako fantastyczną lekturę. Jest też świetny audiobook. Ja część tej książki czytałem, część sobie słuchałem audiobookiem, jadąc samochodem. Bardzo fajnie się też słucha tego audiobooka, więc bardzo wam polecam. To tyle, jeżeli chodzi o klasykę Steinbecka. Moi drodzy, moi kochani, teraz dział tak zwany literatury współczesnej. Mam dla was dzisiaj ile to? Pięć książek. Niektóre kontynuacje autorów, o których wam już mówiłem, trzy zupełnie nowe. Pierwsza rzecz, na którą pewnie też część was czekała, bo chyba wydaje mi się, że w komentarzach o tym pisaliście, bo widzieliście to mnie na półce i byliście ciekawi, czy czytałem. Przeczytałem. Bernardine Evaristo, Dziewczyna, kobieta, inna. W przekładzie Agisano. To jest książka, która dostała nagrodę Bookera w 2019 roku. Ja staram się generalnie zajrzeć prawie do wszystkich książek z ostatnich lat w nagrodach Bookera, już wam parę mówiłem. Parę mam jeszcze, że tak powiem, na stosie, który czeka, aż przeczytam. Kani, ta książka oczywiście zrobiła duże zamieszanie, jest takim manifestem feministycznym, można tak powiedzieć. Kani, tak, chciałbym powiedzieć kilka zdań o tej książce, o tym jest Bookspan. To rzeczywiście jest książka po prostu radykalnie feministyczna. Z poglądami autorki i z poglądami wyrażanymi w tej książce ja się prawdopodobnie w 80% nie zgadzam, co nie? Ona jest taka feministyczno-genderowa, czyli oczywiście o też różnych tam takich seksualnych orientacjach i tak dalej, ale to jest generalnie powieść. Tylko to nie jest powieść z jedną historią, tylko jest tutaj kilkadziesiąt odrębnych historii. Niektóre się zazębiają, bo jakby postaci się spotykają w tych historiach. Uważam, że w ogóle trochę za mało. Byłoby fajnie, gdyby się to bardziej przeplatało, bo tak to trochę wygląda jak takie reportaże z życia poszczególnych ludzi. Młodych kobiet, starych kobiet, ich życiorysy i tak dalej. Kochani, powiem najpierw tak. Ta książka jest napisana fenomenalnie. To też jest pewnie zasługa pani Agisano w jej tłumaczeniu. No, po prostu czytanie jej było rozkoszą. Ja naprawdę nie rozumiem takich różnych zabiegów dziwnych. Ja nie wiem, czemu to robią autorzy. Pewnie jestem za głupi na to. Czyli to po prostu jakby, że oni odchodzą od takich normalnych reguł, jak pisanie z wielkiej litery początku zdania, używanie kropek, przecinku. Tu tego nie ma. Jest po prostu, nie będziecie pewnie tego widzieć, ale jakby ciurkiem, bez kropek, bez przecinków zdania się pojawiają. Nie sprawia to żadnego kłopotu jakby w czytaniu, jakby wiem, o co chodzi. Ale po co się to robi, kochani, to ja w ogóle nie wiem. Dla mnie to jest taka awangarda, zróbmy, żeby było ciekawie. Może się oczywiście mylę, pewnie jest jakiś bardzo głęboki zamysł za tym, ale. Ale kochani, czytanie tej książki, w sensie języka i sposobu opisywania tej kobiety, on jest, no to jest arcydzieło. Po prostu doznawałem niesamowitej przyjemności i rozkoszy, czytając tą książkę. Jest fenomenalną zdolnością tej autorki umiejętność opisania, tak jak mówiłem, to się składa z kilkudziesięciu, nie? Ta książka jest dość gruba, tu jest kilkadziesiąt historii, więc każda historia ma tam, nie wiem, 40-50 stron, czasem mniej nawet. I ona potrafi rzeczywiście na przykład na 30 stronach opisać cały życiorys jednej osoby I robi to tak przenikliwie, tak głęboko. Jak to czytałem, zastanawiałem się, jak to jest możliwe, jak ona umie coś, co normalnie się zazwyczaj rozpisuje w wielotomowych powieściach, to ona w 30 stron potrafi absolutnie nakreślić całą historię jakiejś jednej kobiety. I to jest fenomenalne, naprawdę, to jest fenomenalne. Natomiast uważam, że jakby złotej książki, przepraszam, nie zło, to jest złe słowo, ale jakby no, miałkość tej książki polega na tym, że to jest, no, dla mnie to jest po prostu książka z, jak to się mówi, z założeniem, tak? Czyli jakby mam pewne poglądy i muszę je przedstawić jako jedynie obowiązujące. I to mnie strasznie męczyło momentami. Miałem w ogóle wrażenie, że same bohaterki się strasznie męczą z tym, że są włożone w taki ten kontekst feministyczno, genderowo, seksualno-rewolucyjny w zmianie świata. Było mi ich momentami tak żal tych bohaterek, że one się muszą męczyć z tym, co same sobie i kultura na nie nałożyła, ta współczesna, że tak sobie myślałem, Boże, jakby je wyzwolić z tego durnego feministycznego myślenia. Ja wiem, zaraz się na mnie obrazi połowa ludzi, w ogóle jak możesz tak mówić, to one były po prostu 30 razy szczęśliwsze. Ale kochani, ta książka jest fenomenalna, naprawdę, bardzo wam ją polecam, nie dziwię się, że dostała nagrodę Bookera, mam nadzieję, że nie z uwagi na ideologię, tylko z uwagi na jej wartość literacką, bo to jest fenomenalna literatura, to jest tak napisane, że w ogóle głowa mało. Bardzo bym chętnie, wiem, że ona napisała jeszcze kilka innych książek, jeżeli gdzieś je znajdę, nie wiem, czy są wydane po polsku, jeżeli znajdę jeszcze inne książki tej pani, to bardzo chętnie zajrzę do tych książek. Bernardine Evaristo, dziewczyna, kobieta, inna. Jeżeli chcecie zaznać rozkoszy czytania literatury, to wam bardzo, bardzo polecam. Kochani, teraz bardzo króciutko o autorce, którą bardzo kocham, która wydała trzecią książkę i trochę słabo. Ale jednak powiem o niej, bo ja bardzo ją lubię. Ta książka też jest dobra. Już mówię. Sally Rooney. Gdzie jesteś, piękny świecie? Trzecia książka Sally Rooney. Mówiłem wam już o dwóch książkach Sally Rooney. Mówiłem wam o rozmowach z przyjaciółmi i mówiłem wam o normalnych ludziach. Obydwie tamte książki bardzo mi się podobały, szczególnie rozmowy z przyjaciółmi, jeszcze bardziej niż normalni ludzie, chociaż niektórzy mówią, że normalni ludzie są jej najlepszą książką. Wydałem trzecią książką i kochani, czytałem też trochę recenzji o tych. Ja się trochę z tymi recenzjami zgadzam, chociaż też pewnie nie do końca, bo ja uwielbiam jej sposób opisywania świata. I sposób dotykania znowu świata. Mówiłem wam o tym przy ostatniej lekturze, przy rozmowach z przyjaciółmi. To, jak ona opisuje ludzi, to jest dla mnie coś fenomenalnego. Dlatego ja jakby cudownie te książki mi się czytało. Natomiast rozumiem te recenzje i rzeczywiście trochę tak jest. No ona napisała trzecią taką samą książkę. Jakby można by wszystkie te trzy książki włożyć w jedną książkę i to byłaby jedna i ta sama książka. Widziałem też takie zarzuty w recenzjach, że ta książka nie daje, jakby do niczego nie prowadzi, nie ma z niej żadnego owocu. Akurat ja tego nie oczekuję po niej. Bo ja tego typu literaturze nie oczekuję, że ona zmieni moje myślenie. Nie, ja po prostu lubię przez tą literaturę dotykać ludzi, dotykać świata. I w tym sensie dla mnie Sally Rooney jest po prostu jest mistrzynią. Tylko gdzieś się zatrzymała chyba, gdzieś się zatrzymała i jakby potrzebuje jakiegoś pójścia dalej, jakby nie rezygnując ze swojego warsztatu, nie rezygnując ze swojej wrażliwości, powinna pójść dalej w dotykaniu tego świata chyba, no tak myślę. Więc bardzo wam ją polecam, aczkolwiek mówię, no, bardziej polecam na te dwie pierwsze, bo ta już się robi taką po prostu taką powtórką zwykłą, nie? Chociaż z drugiej strony mnie to nie przeszkadzam, że jak mam książki Harukiego Murakamiego, wiecie, że go bardzo lubię, to jest mój ulubiony pisarz, wszystkie jego książki są o tym samym. Ja jak czekam na kolejną jego książkę, mam głęboką nadzieję, że będzie o tym samym, co zawsze. Bo właśnie po to go czytam, bo chcę, żeby było o tym samym, co zawsze, bo to jest najlepsze na świecie. No więc w ogóle, Sally Rooney, Gdzie jesteś, piękny świecie, mimo wszystko ja wam bardzo, bardzo polecam. Krótko tylko jeszcze o jednej książce, bo wiecie, że jestem w maratonie czytania wszystkich książek Małeckiego. Jakub Małecki, kolejne jego książki przeczytałem sobie. Została mi już tylko chyba jedna z całej jego kolekcji. Całą resztę mam już chyba przeczytałem, jedna mi tylko została. Nikt nie idzie. Bardzo wam polecam. Powiem tylko o niej bardzo krótko. Jedyny problem, jaki miałem z tą książką, tylko to możliwe, że to polegał, to był mój problem, bo czytałem ją, wiecie, że ja czytam zawsze kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale kilka książek naraz, nie? Ta książka składa się z kilku historii, które się przeplatają i w związku z tym, że ją przerywałem na inne książki, potem wracałem do niej, to trochę się gubiłem w tym, co się dzieje. I mam wrażenie, że to nie tylko był mój problem, chociaż na pewno się do tego przyczyniłem, ale troszkę w konstrukcji tej książki brakuje mi pewnej takiej klarowności. Natomiast to jest po prostu czysty Małecki, jak zawsze, tak? Ludzie, którym się dzieją nieszczęścia, ludzie, którzy cierpią, ludzie, którzy próbują sobie z tym poradzić, którzy próbują w najnormalniejszym świecie znaleźć szczęście i Małecki to opisuje jak absolutny arcymistrz wszechświata. Tu się pojawiają jego standardowe postaci, w ogóle już tak to widzę na przestrzeni tych jego książek, że on ma takie jakby typy postaciowe. Zawsze jest ktoś doświadczający jakiejś niepełnosprawności albo jakiegoś innego rodzaju ułomności. Zawsze jest ktoś, kto kogoś stracił i musi sobie z tym poradzić. To są takie topowe tematy Małeckiego, ale on jest w tym mistrzem. Kochani, nikt nie idzie Kuby Małeckiego. Bardzo wam polecam. Nie będę mówił dużo, bo o Małeckim wam już mówiłem bardzo wiele razy, więc żeby się w kółko nie powtarzać. Dwie jeszcze książki. Uważam, że świetne książki. Chciałem wam bardzo je polecić. Pierwsza, Augustina Basterica. Chyba tak się ją czyta, nie wiem. Pod tytułem Wyborny trup. Brzmi jak brzmi, o tym jest książka. Kochani, to nie jest książka dla każdego. Jeżeli ktoś jest trochę za wrażliwy, to proszę tego nie czytać. To jest książka o pewnej wizji świata, gdzie produkuje się ludzi na pożywienie. To nie jest żadna science fiction, to jest literatura, to jest beletrystyka. To nie jest żadna książka fantastyczna, ale pokazuje świat, gdzie jakby nie można jeść mięsa, bo zwierzęta są, już nie pamiętam, tam zakażone, czy coś im się tam stało, że zwierząt nie da się jeść, bo wszystkie są niezdatne do jedzenia, jakby mięso zwierząt. I w związku z tym zaczyna się ludzi hodować na mięso. Kochani, no, wizja tego świata opisana w tej książce jest niewiarygodna. W takim sensie, jak to zrobić, żeby pokazać człowieka jako mięso. Jak się je rozwija, jak są ubojnie tego mięsa, dystrybucja, jakie prawa powstały, których ludzi można zjadać, których nie można zjadać i tak dalej. Cała też książka się dzieje w tym, że jeden z ludzi, który jest jednym z pracowników fabryki produkującej mięso z ludzi, dostaje samicę, bo to się nie mówi oczywiście kobieta, tylko samicę, która jest u niego w domu i on ją trzyma i oczywiście wchodzi z nią w pewną relację, a nie wolno mu tego robić. To mięso produkowane tym ludziom, których się produkuje na mięso, ucina im się w ogóle języki, żeby nie mogli się komunikować. I są w ogóle jakby od początku hodowani, także nie wykształcają się w nich jakby ludzkie, normalne odruchy, nie? Kani, to jest książka, mówię, jeżeli ktoś jest wrażliwy, bardzo was proszę, nie czytajcie tego. To są naprawdę makabryczne obrazy. Jak się ludzkie mięso przerabia, jak się je ubija, ubojnia mięsa, która tu jest opisana. Boże. Natomiast to jest wstrząsająca po prostu wizja. Jak można podejść do człowieczeństwa? Bo to jest oczywiście przypowieść, to jest oczywiście próba takiego pokazania przez pewną historię, zupełnie tak wymyśloną, tego, jak my się nawzajem traktujemy, nie? Do czego może dojść traktowanie się człowieka jednego przez drugiego. No i fenomenalna była dla mnie ta lektura. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, proszę nie czytać, ale jeżeli dacie radę z takimi różnymi opisami, no to po prostu to jest hicior. Wyborny trup Augustina Basterica. I koniec, ostatnia książka. Marie Aubert pod tytułem Dorośli. Taka w ogóle cieniutka książeczka, widzicie, to ma chyba 140 stron, tak mi się wydaje. Tak, 140 stron. Wydało to takie nowe wydawnictwo Pauza, oni od jakichś 3 lat chyba wydają książki. Bardzo ciekawa pozycja. To jest Norweszka. Jest jeszcze druga jej książka wydana przez to wydawnictwo, ale jeszcze nie czytałem, zamierzam. To jest taka nowelka w sumie, nie? No bo to jest 140 stron. Opisuje kobietę, która jedzie do takiego domku letniskowego ze swoją rodziną, ze swoją siostrą, jej mężem i córką i potem tam przyjeżdża jeszcze jej mama i partner mamy, żeby obchodzić urodziny tej mamy. I to jest taka obyczajówka niby, nie? W sensie 140 stron opisania pobytu w domku letniskowym przy okazji urodziny mamy. Urodzin mamy. Ona jest koło 40, ta główna bohaterka, myślę, że to nie będę za dużo zdradzał, jeżeli to powiem. Ma problemy z zajściem w ciążę, zresztą nie ma partnera, ale bardzo chciałaby być matką, natomiast ta jej siostra właśnie, że tak powiem, zachodzi w ciążę. Kochani, z pozorów w tej książce nic się nie dzieje. Opisany jest weekend po prostu nad jeziorem, tak, w Norwegii. Jaka tam pod spodem kipi nienawiść, wrogość, niechęć, nieumiejętność spotkania się z ludźmi, takie zaklepywanie rzeczywistości, żeby tylko nie dotknąć prawdziwych problemów. Jejku! W takim sensie taka książeczka niby o niczym, a tak mnie pod spodem żarła, wiecie, tak mnie po prostu tam dotykała. Kurczę! No po prostu, no nie, no bardzo mnie to w ogóle tak... Świetnie po prostu pisze ta kobieta, no fantastycznie to jest napisane. Książka jest o niczym zasadniczo, chociaż nie, no jest tak naprawdę o macierzyństwie, powiedziałem o niczym, tak, bez sensu. Nie, no jest o macierzyństwie, jest o sensie życia, o poszukiwaniu tego, kim jestem, o relacjach rodzinnych i tak dalej, tylko że mówię, to się wszystko dzieje na takich bardzo prostych wydarzeniach, a pod spodem tak kipi, tak się gotuje pod spodem, ajajaj. Bardzo polecam. Marie Aubert, Dorośli do czytania się zapraszają. Moi drodzy, teraz trzy książki z tego takiego działu reportażowo, ciekawostkowo, jakiegoś tam takiego, nie wiem, no, popkulturowego. Mam dla was trzy propozycje dzisiaj. Wszystkie trzy są, myślę, warte bardzo uwagi. Pierwsza to jest książka Marcina Ryszki i Jakuba Białka Nie widzę przeszkód, wydana przez wydawnictwo SQN. Tytuł sam sobie jest zabawny, Nie widzę przeszkód, bo autorem jest niewidomy człowiek, od 5 roku życia niewidomy, sportowiec i dziennikarz. Fenomenalna jest ta książka. To jest książka, która jest zapisem taką jakby, no trochę autobiografią, ale niekoniecznie, bardziej takim opisem życia osoby niewidomej, która jednocześnie jest bardzo aktywna, jest sportowcem, podróżnikiem, mężem, ojcem, który robi mnóstwo rzeczy. Jakby jak wygląda świat osoby niewidomej, jak sobie radzi w świecie, jak podróżuje, jak się zmaga z różnymi problemami i tak dalej. Książka ma fantastyczne poczucie humoru. To nie jest jakieś użalanie się nad sobą i narzekanie, jaki to mój los jest zły, bo jestem niewidomy, tylko jak żyć pełnią życia, kochani. To jest książka z gatunku tak zwanych motywatorów. W sensie, jeżeli wam brakuje sił do życia, jeżeli myślicie, że wasze życie jest beznadziejne, to przeczytajcie, jak wygląda życie osoby niewidomej i jak można fantastycznie żyć mimo różnych przeszkód. Trochę to czytałem, trochę słuchałem w postaci audiobooka, jeżdżąc samochodem. Bardzo mnie pozytywnie po prostu nastawiała. Wychodziłem zawsze tak zbudowany po kolejnym rozdziale jakby tego, jak ten człowiek podchodzi do życia, że w ogóle coś fenomenalnego. Bardzo wam polecam tę książkę, kochani. Jeżeli macie handry i macie słabe dni, to Marcin Ryszka i Jakub Białek w Nie widzę przeszkód bardzo się polecają. Teraz, kochani, książka, która oczywiście musiała się pojawić, ale też musiała się pojawić z dwóch powodów. Napisał ją Saul Austerlitz, też to wydało SQN. Nazywa się to Pokolenie Przyjaciół, zakulisowy obraz kultowego serialu. Gruby taki buch, grubszy niż ten poprzedni, bo mówiłem wam jakiś czas temu o jednej książce o przyjaciółach, która była dosyć słaba. Ta jest dużo, dużo, dużo lepsza, ta jest naprawdę dobra. Kochani, to jest taka książka, która próbuje, no właśnie, zakulisowy obraz, tak? Czyli próbuje pokazać od kuchni cały serial Przyjaciele. W sensie, w jaki sposób aktorzy tam się dostali jako role, jak wyglądały prace nad poszczególnymi sezonami, jakie się działy między nimi relacje. No w ogóle cały taki zakulisowy obraz. Jest to naprawdę bardzo ciekawe. Co jest w ogóle najciekawsze? Na stronie 460 jest moje nazwisko. Naprawdę. W sensie tutaj, wy tego nie zobaczycie, bo to jest takim drobnym drukiem. Tutaj na dole, na stronie 460 jest napisane Adam Szustak, OP Łódź. Mianowicie, wydawnictwo SQN wymyśliło taką bardzo fajną akcję promocyjną, że na ileś tam miesięcy przed promocją tej książki, w sensie przed wydaniem tej książki, można było wysłać swoje imię i nazwisko i oni obiecali, że zamieszczą je w książce. Chodziło o to, że jesteśmy przyjaciółmi przyjaciół. I na okładce widzicie w środku i też są właśnie takie specjalne strony dołożone, są te wszystkie nazwiska, chyba tam ze 3000 nazwisk jest. Jest wśród nich Adam Szustak OP, więc tym bardziej to uważam, że świetny pomysł taki marketingowy. Książka jest bardzo fajna. Jeżeli ktoś jest fanem serialu Przyjaciele, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć dużo naprawdę bardzo ciekawych historii dookoła przyjaciół, po prostu no to będzie miał ubaw przedni z tego. Czekam tylko, w sensie nie czekam, bo już ją czytałem, ale szkoda, że nie ma audiobooka, bo ja bym tego chętnie posłuchał gdzieś tam właśnie jadąc, bo takie książki lubię słuchać. Ale nie znalazłem. Może kiedyś będzie audiobook, to może sobie też posłuchacie. Pokolenie Przyjaciół, bardzo wam polecam. Trzecia książka z tej serii, z tego działu. Może niektórzy o niej słyszeliście, albo może widzieliście film na Netflixie, bo powstał na podstawie tej książki film. J.D. Vance, Elegia dla Bidoków. To jest akurat wydanie Netflixowe, jest jeszcze drugie wydanie takie bez okładki jakby Netflixowej. To jest książka, która jest wielkim hitem, w sensie była już parę lat temu, wielkim hitem w Stanach. I to rzeczywiście jest bardzo dobra książka. O czym ona jest, kochani? Elegia dla Bidoków. Ona opisuje, ten wąs opisuje historię swojej rodziny na przestrzeni kilku pokoleń. Z tak zwanego pasa rdzy, czyli takich stanów jak Kentucky i tak dalej, gdzie jest mnóstwo ludzi jakby, którzy no, nie zrealizował się amerykański sen w ich życiu. To jest tak zwana biała klasa średnia, która trochę podupadła finansowo, ekonomicznie, moralnie i tak dalej. Czyli to nie jest książka o tym, o czym się zazwyczaj mówi, kiedy się mówi o problemach Ameryki, czyli kiedy się mówi o, nie wiem, ruchu związanym z Afroamerykanami, czy jakimikolwiek tam innymi uciskanymi grupami, tylko o takiej jakby rzeszy ludzi, której się wydaje, że jej się powiodło, tak? Że ona nie jest wcale uciskana. To jest bardzo subtelna książka, taka, która z wielką czułością opisuje problemy i dramaty ludzi tracących pracę, ludzi, których dotknął kryzys ekonomiczny i tak dalej, którzy też się jakoś tam moralnie wywrócili na przestrzeni kilku pokoleń, to pokazuje w swojej rodzinie i też jak się odbił z tego. Wiecie, że ja lubię Stany, lubię czytać jakby o Stanach. Ta książka jest naprawdę świetnie napisana, jest takim dziennikiem tak naprawdę trochę z życia rodziny. jest też bardzo fajną diagnozą stanów, nie tego, co się stało, tego, w jaki sposób do władzy dochodzą różni ludzie, bo dzieje się właśnie to, co się dzieje. Jeżeli to Was interesuje, to bardzo Wam to polecam. Jest też audiobook, można tego posłuchać, słuchałem też części jako audiobook. Jest właśnie film na Netflixie na podstawie tej książki. Elegia dla widoków, bardzo warta zauważenia, pozycja. Moi drodzy, moi kochani, i ostatni dział, dzisiaj ostatnie trzy książki, czyli dział literatury niepotrzebnej tak zwanej, chociaż dzisiaj nie będzie aż tak, dzisiaj będą dwa arcydzieła. Trzecia będzie książka, którą bardzo chciałbym Wam polecić, ale niekoniecznie arcydzieło. Czyli takie książki, wiecie, sensacyjne o science fictionistyczne, co ja gadam w ogóle, science fiction i tak dalej. Pierwsza książka, kochani, ja ostatnio miałem przegląd różnego rodzaju kryminałów i sensacji polskich, które mnie strasznie rozczarowały, naprawdę. Nie chcę może mówić o tym, jakie. Widziałem polecajki u różnych ludzi, których szanuję, że to świetne książki. Boże, jak się namęczyłem i po prostu po 100 stronach wyrzucałem. W końcu trafiłem na kolejnego polskiego, naprawdę dobrego autora, którego na razie przeczytałem pierwszą książkę. Też wysłuchałem części jako audiobook. Zostało mi jeszcze kolejne chyba 5, bo już ma chyba napisane 6 książek. Mieczysław Gorzka, pierwszy tom, Martwy Sad. To jest początek serii z komisarzem Marcinem Zakrzewskim. Świetne, w końcu świetny polski kryminał. Marcin Zakrzewski odkrywa i z policjantem odkrywa pewną brutalną zbrodnię, która się wydarza tam w jego rejonie, gdzie on pracuje jako policjant. Potem się też wydarzają jakieś inne zbrodnie, nagle zaczynają się łączyć w jakąś całość i wszystko jeszcze jest związane z zaginięciem jego brata, który kiedy był dzieckiem, to zaginął. I jak się potem okazuje, na przestrzeni kilkudziesięciu lat ginęły dzieci w ogóle w całym tam okolicy, gdzie on mieszkał. I zaczyna rozwiązywać tą zagadkę. Wreszcie świetna akcja, świetny bohater, fantastycznie poprowadzony w ogóle wątek kryminalny, zaskoczenie w finale i tak dalej. Kochani, wiele nie ma co mówić, bo to jest po prostu prosta literatura rozrywkowa, ale w końcu dobra, bo tak się namęczyłem na tych różnych polskich autorach ostatnio, że po prostu już nie mogłem. I w końcu trafiłem na coś naprawdę dobrego. Mieczysław Gorzka, Martwy Sad. Mówię, są kolejne tomy z nim, na pewno będę je słuchał i czytał. To Wam bardzo, bardzo polecam jako pierwszy tom. Jeżeli chcecie dobrego kryminału, to Martwy Sad jest po prostu świetny. Kochani, jeszcze dwie książki z tego działu. Jakiś czas temu, to chyba nawet było w ostatnim odcinku, mówiłem Wam o nowej książce Ionesbo, w sensie o nowym zbiorze opowiadań. W ogóle po raz pierwszy wydał chyba zbiór opowiadań. Tam to się nazywało Zazdrość. Jak się okazuje, wydał kolejny od razu, rok później, nawet nie rok później, kilka miesięcy później, zbiór opowiadań, tym razem pod tytułem Zemsta. Arcydzieło. Boże, jak ja go kocham. Ten człowiek jest po prostu geniusz. Ten zbiór, kochani, nie wiem, chyba 5 opowiadań. Chociaż niektóre to są prawie jak takie małe książki. No jedno to jest prawie pół tej książki, czyli to jest po prostu jak książka jego. No fenomenalne. Wszystkie są na motywie pewnego rodzaju zemsty, czyli coś się wydarzyło i potem ludzie próbują się odkuć i odbić. To pokazuje pewne mechanizmy i też historię. No tu nie będę wiele mówił, bo ja o Ionesbo mówiłem Wam wiele razy, kochani. Jeżeli lubicie Ionesbo, to musicie to przeczytać. Jeżeli go nie lubicie, w sensie jeżeli go nie znacie, to zajrzyjcie. Tak jak Wam mówiłem, najbardziej Wam oczywiście polecam serię z Harrym Hall, bo pewnie od tego warto zacząć, ale może właśnie nie, chociaż może nie, właśnie nie. Może warto zacząć od takich krótszych form, bo wtedy zobaczycie jego sposób opisywania rzeczywistości, jego narrację i tak dalej. Uwielbiam go. Po prostu Zemsta, kolejny zbiór opowiadań Ionesbo, które Wam bardzo serdecznie polecam. Czekam znowu na kolejną jego książkę. Mam nadzieję, że będzie kolejny tom Harry'ego Halla, ale cokolwiek z jego pióra wyjdzie, to na pewno będzie super. Bardzo Wam polecam. I kochani, na koniec ostatnia rzecz. Wiem, że dla wielu z Was pewnie bardzo znana. Już dawno miałem Wam o tej książce mówić, ale ostatnio w związku z tym, że film został wypuszczony i zresztą arcygenialny film, no to też Wam o tym powiem. To w sumie mogło być w klasyce literatury. Frank Herbert Duna. Kochani, znam tę książkę nie dlatego, że ostatnio był film, nie. Tą książkę przeczytałem po raz pierwszy na początku... coś mi się tu trzęsie, przepraszam. Na początku liceum tą książkę przeczytałem i po prostu utonąłem od razu. Ona mi się też bardzo kojarzy z dzieciństwem, bo grałem na Commodore 64, albo nie, to już było na Amidze. Na Amidze grałem w grę Duna, w którą się strasznie wciągnąłem. No i to jest science fiction absolutnie najwyższych lotów. Tego oczywiście potem jeszcze powstało więcej tomu, uważam, że tak do trzeciego tomu jest w ogóle super, potem już jest bardzo dobrze, nie jest super, ale jest bardzo dobrze. Natomiast jakby pierwszy tom, no to jest w ogóle arcydzieło. I kochani, nie interesuje mnie to w takim kluczu przede wszystkim, bo tam o tym mówią, że to taka pierwsza science fiction powieść ekologiczna, tak? Oczywiście jest tam ten wątek, ale to nie o to chodzi. No to jest fantastyczna opowieść o dorastaniu chłopaka, o miłości, o zostawaniu kimś, kto ma misję specjalną, kto pokonuje czerwie, czyli te wielkie pustynne potwory i tak dalej. Obejrzałem Dune, w sensie tą pierwszą część, bo to będzie na dwie części rozdzielili adaptację tej książki. No słuchajcie, ten film jest genialny, ten film naprawdę opisuje to, co jest w tej książce, to jest absolutnie fenomenalna jakby ekranizacja tej książki. Kochani, jeżeli chcecie stuprocentowo genialnego science fiction. To Duna Franka Herberta koniecznie. Bardzo wam polecam. Jest świetny audiobook czytany przez Krzysztofa Gosztyłę, czyli najlepszego w ogóle ever lektora, jaki istnieje, więc bardzo wam też polecam audiobook, chociaż ja wolę czytać takie książki. Dla mnie jest tak, że jak książka jest genialna, to jej nigdy nie słucham. Jak książka jest genialna, to muszę ją sam przeczytać, bo sam chcę obcować z autorem. Jak książka jest troszeczkę słabsza albo nie jest tak ważna, wtedy słucham. Ale jeżeli ktoś woli słuchać, to może posłuchać. Bardzo wam polecam Franka Herberta, Dune, koniecznie. Moi drodzy, no to... chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że całkiem niedługo będzie kolejny Bookspan, chyba że znowu natknę się na książki, które będę porzucał, bo wtedy wam o nich po prostu nie mówię i czekam, aż będę miał zbiór książek, które mogę wam jakby szczerze polecić. To tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się w kolejnym Bookspanie za jakiś czas. Z Bogiem. Pa, pa!